Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy.
Dzień dobry, cześć. Z tej strony Kasia Pasierbik i
Mania Modzelan.
A wy słuchacie właśnie Outriders Podcast. Tak jak zapowiadałyśmy tydzień temu, dzisiaj również słyszymy się w takiej konfiguracji. Ania z Kubą wrócą, mam nadzieję, za tydzień. A dzisiaj naszym gościem będzie Konrad Kępka, instruktor prowadzący szkolenia nurkowe, wspierający nurków z niepełnosprawnościami na wyprawach Fundacji Mniejszy Błękit imienia Asi Kułakowskiej. Cześć Konradzie.
Cześć.
Cześć dziewczyny.
Trochę już to zdradziłyśmy tutaj w trakcie przedstawiania Ciebie, ale czy mógłbyś nam właśnie na początek opowiedzieć, czym się zajmujecie jako Fundacja Mniejszy Błękit?
Zdradziłaś już prawie wszystko, tu nie ma co dodawać więcej, bo Fundacja rzeczywiście zajmuje się organizowaniem wyjazdów nurkowych i głównie od tego zaczęliśmy te 10-11 lat temu. I to były tylko i wyłącznie wyjazdy dla nurków z niepełnosprawnościami. I od tego zaczynaliśmy w ogóle pracę w fundacji. To był taki pomysł na to, żeby zwiedzać cały świat i pokazać, że niemożliwe jest możliwe. I fundacja od tego zaczęła. Natomiast parę lat temu doszliśmy do wniosku, że bardzo dużo ludzi chce jednak podnosić swoje umiejętności. Niektórzy chcą w ogóle zacząć nurkować, więc zaczęliśmy szkolić. I teraz z takiej małej fundacji staliśmy się naprawdę dużą fundacją, mamy bardzo dużą kadrę i szkolimy nurkowo. Nadal wyjeżdżamy oczywiście na różne wyjazdy. No i tak jak 10 lat temu był 1-2 wyjazd w roku, teraz robimy ich około 10, więc jest tego dużo.
A czy mógłbyś przybliżyć, co było bodźcem do powstania takiej inicjatywy? Bo to już trochę trwa.
Trochę to trwa. Kadra, która zaczęła w ogóle się tym interesować, powstała ze Stowarzyszenia Nautika w Krakowie bardzo dawno temu. Tam dziewczyny wpadły na pomysł, że dlaczego nurkowie to tylko faceci, dlaczego ubierają się na czarno i są byli wojskowi, przecież wszyscy mogą nurkować. No i okazało się, że rzeczywiście parę szkoleń udało się zorganizować i osoby z niepełnosprawnościami były takim pomysłem na te szkolenia, żeby wciągnąć ich do wody i pokazać, że to się da. Natomiast nasza koleżanka Asia Kułakowska, która w Warszawie głównie prowadziła szkolenia, uległa wypadkowi i rodzice Asi postanowili, że będą dalej wspierać nurków z niepełnosprawnościami i założyli fundację, która właśnie finansuje te wyjazdy, organizuje, pomaga ludziom wyjeżdżać. No i na tym to wszystko bazowało, więc to był taki bodziec. Ania Rocka, przyjaciółka wielka Asi Kułakowskiej, prezeska fundacji, właśnie tym się zajmowała do tej pory. Teraz trochę zespół się powiększył i działamy wspólnie, więc to chyba był taki początek.
Jak w ogóle wygląda taki proces zajęć takiego kursu nurkowania dla osób z niepełnosprawnościami? I mam tutaj na myśli ten swój punkt widzenia osoby, która na co dzień niestety gdzieś nie widzi tego świata osób z niepełnosprawnościami. Jak taki proces przebiega?
No to, że nie widzisz tego świata, to się zaczyna już zmieniać. Rzeczywiście, jak my zaczynaliśmy szkolić, to osoby z niepełnosprawnościami były tak trochę na marginesie. Dużo fundacji, dużo stowarzyszeń starało się zaktywizować takie osoby, żeby wyszły z domu, sprzed kanapy, żeby zaczęły normalnie funkcjonować, żeby mogli wyjeżdżać też. I nie dziwię się, że nie widzisz. To się zmienia. I rzeczywiście różne stowarzyszenia, różne są pomysły na uprawianie sportów, więc nasi Nasi kursanci również zdobywają mistrzostwa w szermierce, w jakichś tam innych sportach, więc nurkowanie również. I cały jakby sposób na to nurkowanie, no to trzeba by zacząć od spróbowania, czy to w ogóle jest dla ciebie. Więc organizujemy raz na jakiś czas takie intra nurkowe. Polega to na tym, że opowiadamy, jak to wszystko wygląda, na co zwracać uwagę, jakie są zasady bezpieczeństwa, i idziemy sobie zanurkować, sprawdzić, jak to wszystko działa. I robi się to w super komfortowych, bezpiecznych warunkach. I jeżeli załapiesz, jeżeli to jest to, jeżeli właśnie z takim uśmiechem wychodzą wszyscy z wody, no to można zacząć taki proces szkolenia. I szkolenie jest podzielone na dwie części. Jedna część jest taka teoretyczno-basenowa. Wszystko robi się w komfortowych, przyjemnych warunkach, tak żeby nauczyć się wszystkich procedur awaryjnych, jakichś procedur bezpieczeństwa, nauczyć się techniki nurkowania. No, różne są ćwiczenia na to. I to zazwyczaj robimy w jakieś 2-3 dni na basenach. Niektórzy potrzebują więcej czasu, żeby się zaadaptować do tego środowiska, które nie jest naszym naturalnym. No ale to zazwyczaj są właśnie takie 2-3 dni. Przeplatane są te baseny teorią, jakimiś wykładami, a później kończy się całe szkolenie na wodach otwartych. I to są 4, 5, 6 nurkowań, które powtarza się różne ćwiczenia i różne procedury awaryjne. Dorabiamy też takie elementy, których się nie da zrobić na basenie, bo to jednak inne środowisko. No i już dalej stoi świat otworem do zwiedzania i nurkowania.
Czy jest dodatkowego coś w tym procesie z uwagi na to, że to są osoby z niepełnosprawnościami?
To jest w ogóle bardzo przyjemne, bo tu jakby skupiamy się na osobach z niepełnosprawnościami. Natomiast my od 2 lat prowadzimy szkolenia w takich grupach mieszanych. Bo główny fan na tych szkoleniach i w ogóle na naszych wyjazdach polega na tym, że my mamy bardzo dużą grupę, która wspiera te nasze szkolenia. No i tutaj osoby z niepełnosprawnościami, a głównie nurkowie z niepełnosprawnościami, potrzebują większej asysty pod wodą. Czyli tak jak w systemie partnerskim nurkowym możemy nurkować w 2 osoby, to tutaj zespoły są czasami 2-3-osobowe i naprawdę kadry czasami jest więcej niż uczestników wyjazdu. Co powoduje, że jak jest duża grupa ludzi, no to zawsze ktoś ma jakiś fajny pomysł, ciekawy. Robią się czasami dobre imprezy i jest naprawdę wesoło i przyjemnie.
Czyli tak, jest weselej w takiej większej grupie.
Oczywiście, że tak. To okay. Chyba o to chodzi.
Czy zgłosić się do Was może każda osoba z niepełnosprawnościami, czy na przykład ze względu na specyfikę tego sportu są na przykład może jakieś, nie wiem, przeciwwskazania?
Przeciwwskazania są, jak najbardziej, ale to musi zdecydować lekarz. Więc jeżeli wypełnia się formularz medyczny, taki bardzo, bardzo istotny dokument, jeżeli gdziekolwiek na tej liście pytań odpowie się tak, no to należy się zgłosić do lekarza, który przeprowadzi jakiś cykl badań. Są lekarze nurkowi, którzy potrafią to wszystko zrobić. No i to lekarz decyduje o tym, czy jakby możemy nurkować, czy lepiej może nie. Rozmawialiśmy z wieloma lekarzami, bo staramy się jakby wszystkim umożliwić sposób spędzania tego czasu. Więc tutaj lekarze też mają różne podejście do tego tematu. Natomiast doszliśmy do porozumienia, że możemy ograniczać też głębokość. Czyli tak jak normalnie kurs nurkowy podstawowy pozwala na nurkowanie do 20 metrów, no to jeżeli ktoś ma jakieś przeciwwskazania medyczne, no to może niech nurkuje do 6.
Czyli żeby to było jak najbardziej włączające.
Żeby było komfortowe, bezpieczne.
A nie ograniczające.
O to właśnie chodzi.
Fajna inicjatywa.
Bardzo też mnie zaintrygowały, kiedy opowiadałeś o procesie szkolenia, szkolenie z procedur awaryjnych. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, czym mogą być procedury awaryjne?
No takie podstawowe procedury, które się ćwiczy, to jest na przykład zachowanie podczas utraty gazu. Czyli jeżeli nam się skończy powietrze w butli, to co powinniśmy zrobić, żeby zakończyć bezpiecznie nurkowanie. To jest taki podstawowy zestaw ćwiczeń, który się robi na tych kursach. Do tego są różne rzeczy, no, na przykład zalanie maski wodą, jak sobie oczyścić tą maskę z wody, utrata automatu oddechowego, jak go odnaleźć, jak go znowu oczyścić z wody, żeby kontynuować oddychanie. To są takie podstawowe ćwiczenia, które trzeba opanować, żeby bezpiecznie nurkować.
A ja cię zapytam tak bardziej może osobiście, co kierowało tobą, żeby dołączyć do takiej inicjatywy, która jest bardziej włączająca, bo równie dobrze mógłbyś szkolić nurków bez niepełnosprawności, więc dopytam.
Ale oczywiście. I ja szkolę. Oczywiście, że szkolę wszystkich. Natomiast to, co tutaj mnie ciągnie, no to jest ta kadra, z którą współpracuję i ci znajomi, z którymi się spotykam. My mamy milion wspólnych tematów, każdy jest mocno zaangażowany. To jest naprawdę bardzo fajny czas i w żadnej firmie, w żadnym zespole nie widziałem tak zaangażowanych ludzi, którzy pracują dla idei, tak na dobrą sprawę. I robią to po prostu z czystego serca i to jest naprawdę wielka energia.
Dla takiej idei włączającej, prawda?
To ciągnie, jak najbardziej. Tu włączającej my w zeszłym roku zaczęliśmy współpracę z taką federacją International Diving Federation, to jest polska federacja nurkowa, dla której układamy nowy program szkoleniowy w ogóle dla nurków z niepełnosprawnościami. I tu głównym elementem, na który pozwolono nam, żebyśmy w ten sposób atakowali ludzi, którzy chcą nurkować, żeby te szkolenia były inkluzywne, żebyśmy mogli szkolić wszystkich. I teraz za miesiąc prowadzę szkolenie, na które zgłosiło się dwóch braci. Jeden z nich jest przyszłym nurkiem z niepełnosprawnościami. No i na urodziny sobie zakupili kurs nurkowy i będą razem we dwóch się szkolić, więc można też takie mieszane grupy prowadzić. To jest bardzo przyjemne.
Tak jak mówiłeś wcześniej, że zrozumiałam, że właśnie taka mieszana grupa to jest to, co jest największą wartością w takich szkoleniach, kiedy masz osoby z niepełnosprawnościami, z osobami bez niepełnosprawności.
Oczywiście.
I rozumiem, że wtedy jest weselej i bardziej inkluzywnie.
Oczywiście, nie ograniczajmy się tylko do znajomych, na wózkach czy z amputacjami. Przecież mamy duże grono znajomych. Jeżeli ktoś wpadnie na dziki pomysł, chodźmy nurkować, to idźmy razem. Dlaczego nie?
I mówiłeś, że tworzycie nowe programy szkoleniowe. Można powiedzieć, że jesteście swego rodzaju pionierami w tej dziedzinie?
No, pionierami to może nie, natomiast...
Ale tak na skalę polską na przykład?
Myślę, że nawet na światową, bo rozbudowaliśmy dosyć mocno program.
Czyli jednak pionierami.
No dobrze, trochę tak.
Nie bądź taki skromny.
To chyba ta wrodzona skromność. Do tej pory organizacje, które przygotowywały programy dla nurków z niepełnosprawnościami, przygotowywały tylko podstawowy program. To był tak zwany Open Water Diver, podstawowy certyfikat nurkowy, który daje możliwość nurkowania tam do 18 czy 20 metrów. Natomiast nasi nurkowie bardzo chcieliby rozwijać się dalej. Chcieliby nurkować głębiej, chcieliby nurkować ze skuterem, w innej konfiguracji nurkowej, zdobywać specjalizacje następne. Więc my tutaj napisaliśmy program, który daje dużo innych możliwości, a nie zatrzymania się tylko na tym jednym szkoleniu. I ciekawym pomysłem, który jakby słuchamy, co do nas się mówi, więc wdrożyliśmy to też do tego programu. Nurkowie z niepełnosprawnościami też mogą dołączyć do kadry. Mogą szkolić, więc jest cały taki program PRO, gdzie można być asystentem instruktora powierzchniowym, czyli prowadzić wykłady z tego, jak przygotować się do nurkowania, co jest dla mnie ważne, jak się zachowywać pod wodą, żeby było ok. No i drugi poziom to jest taki nurek asystent podwodny, gdzie można też pod wodą pomagać instruktorowi podczas szkoleń.
A tak na skalę światową są lub były takie organizacje, które na przykład obserwowaliście, rozwijając fundację, na których, oczywiście, można powiedzieć, się wzorowaliście? Mógłbyś opowiedzieć o...
Oczywiście. Największą organizacją taką międzynarodową jest HSA, Handicaps Cuba Association. To jest organizacja amerykańska, która szkoli nurków z niepełnosprawnościami i na tym bazowaliśmy. My się, wszyscy instruktorzy, bazowali na tej organizacji, od tego startowaliśmy. No ale tam dużo ograniczeń, które spotykaliśmy, spowodowały to, że zaczęliśmy się interesować nowym programem. Każda federacja nurkowa ma jakieś pomysły na nurków z niepełnosprawnościami, no ale żaden program nam nie pasował tak w 100%, więc stwierdziliśmy, że jeżeli mamy możliwość i pozwolono nam na to, żeby napisać program od nowa i przygotować wszystkie standardy, certyfikaty, całą ścieżkę szkoleń i jeszcze do tego to będzie rozwojowe, bo możemy nad tym dalej pracować, no to dla nas młyn na wodę.
A czy mógłbyś troszeczkę może opowiedzieć nam więcej o tych ograniczeniach, jakie spotkaliście wcześniej, które poskutkowały tworzeniem potem już własnego, autorskiego programu szkoleniowego?
Ograniczenia właściwie to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli jeżeli lekarz na przykład zabroni ci nurkowania głębiej, no to nie masz żadnej możliwości. To tylko kwestia instruktora, czy weźmie to pod uwagę i będzie inaczej zawierał cię pod wodę, ale nie dostajesz żadnego certyfikatu, nie masz żadnego pokwitowania, że masz te umiejętności. No i tutaj na przykład wprowadziliśmy tego nurka płytkiego, czyli to jest tam nurkowanie do 6 metrów. Nie było programów juniorskich, nie było programów dla dzieci. Do tej pory nie było programu, który szkoliłby nurków w spektrum autyzmu. To jest też dosyć nowa rzecz. My się też tego wszystkiego musimy nauczyć, więc staramy się jakoś rozwijać tak, żeby mieć pełen wachlarz możliwości.
A jak się tego uczycie?
Zdobywamy wiedzę skąd się tylko da.
Okay.
Są też inne fundacje, które zajmują się na przykład sportowcami. Jest taka fundacja Parasportowi i od nich zdobywamy wiedzę. Rozmawiamy, jak podejść do zagadnień właśnie sportowych, jak ci ludzie się rozwijają, jak im można pomóc, jak wspierać, żeby mieli lepsze osiągnięcia. Każdy z nas pracuje w jakiejś tam swojej pracy, w jakiejś innej dziedzinie jest dobry i gdzieś w tym momencie się rozwija. Ja staram się też jakby i słuchać jakichś podcastów, czytać książki, brać udział w jakichś konferencjach na tematy i psychologiczne, i medyczne, tak żeby jednak trochę się rozwijać.
Wy działacie na rzecz wspierania, włączania i chciałam trochę dopytać, jak to wyglądało instytucjonalnie. Czy wy takie wsparcie otrzymywaliście, czy jednak byliście sami w tej drodze?
A w jakim sensie to wsparcie?
No, myślę sobie w ogóle w kontekście właśnie widoczności osób z niepełnosprawnościami i kwestii wspierania też
systemowo, takiego po prostu.
Tak, zwyczajnie systemowo, bo dużo się mówi często, a niekoniecznie dalej za tym idzie jakieś działanie.
To też się dużo zmienia. No, dzięki temu, że my już jesteśmy rozpoznawalni i trochę o nas słychać, to świadczy o tym, że ja tu siedzę, to zaczynamy też rozmawiać z innymi fundacjami. Taka fundacja Polska Bez Barier, która w Polsce funkcjonuje, bardzo nas wspiera i bardzo nam pomaga od strony takiej szkoleniowej, jak sobie przygotować różne rzeczy, żeby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Jakiego na przykład języka w ogóle używać, jak przygotowywać teksty na stronę internetową czy do reklam. Ja wcześniej nie myślałem o tym, że podręcznik powinien być specjalnie przygotowany. No, naprawdę tam spektrum możliwości jest olbrzymie. Także wspierają nas ludzie, którzy tym się zajmują. Wspierają nas też ludzie, którzy do nas przychodzą jako wolontariusze, bo ktoś ich jednak tam namówił albo sami wpadli na pomysł, że teraz będą jeszcze nurkować, a z zawodu są na przykład fizjoterapeutami. Więc od nich też dostajemy dużo jakichś pomysłów na to, co możemy jeszcze tam poprawić, żeby, żeby być lepszym.
Mhm. Czyli to jest trochę takie czerpanie z siebie nawzajem, oczywiście, jak najbardziej się da.
Oczywiście, pomóc. Dlatego to jest takie piękne. Mhm.
Mówiłeś też wcześniej, że zmiany faktycznie zachodzą w tej rzeczywistości osób z niepełnosprawnościami.
Oczywiście.
Chciałabym móc powiedzieć, że wiele się mówi o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jednak wiemy doskonale, że tak naprawdę temat ten w dyskusji publicznej pojawia się bardzo okazjonalnie. Właśnie tak jak Mania powiedziała wcześniej, czy to przy okazji protestów. Wy stykacie się z tą rzeczywistością osób z niepełnosprawnościami na co dzień. Jak z tej twojej perspektywy, osoby, która z osobami z niepełnosprawnościami ma styczność na co dzień, jak wygląda ta ich rzeczywistość, kiedy, jak już doszliśmy do wniosku, większość społeczeństwa w ogóle tego nie widzi? Takie osoby po prostu są dla większości społeczeństwa niewidoczne.
Jakby ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie ogólnie. Natomiast nie bardzo umiem też na to odpowiedzieć, dlatego że ja staram się, może nie to, że nie zauważać, natomiast ja traktuję wszystkich bardzo podobnie. Oczywiście jak widzę, że ktoś potrzebuje wsparcia, bo jest duży próg, czy są cztery schody i trzeba wózek przenieść, no to w ogóle nie ma żadnego problemu. I te braki dostępności w Polsce są. One nadal będą, jak na całym świecie. Natomiast to się też bardzo, bardzo zmienia. I to, co mówisz, że słychać, no to zaczyna się to wszystko poprawiać w naszym świecie. I im bardziej będzie słychać, tym szybciej te zmiany nastąpią. To nie jest tak, że to są nasi kursanci albo nasi klienci wyjazdów nurkowych i oni potem sobie gdzieś znikają. My raczej tworzymy już taką paczkę znajomych.
Taką społeczność.
Taką trochę społeczność. I niektórzy wyjeżdżają na wszystkie wyjazdy z nami. Spotykamy się tak cyklicznie co jakiś czas. I jakby nie patrzę pod kątem takim, że o, to tutaj ktoś na wózku przyjechał, czy coś w tym stylu. Traktuję wszystkich tak jak swoich normalnych znajomych, bez żadnego jakiegoś specjalnego podziału i myślę, że tak należałoby do tego podchodzić. Im więcej osób będzie miało taką świadomość, że my normalnie funkcjonujemy w społeczeństwie, to zacznie się zmieniać.
Chociażby jak ten język, który wcześniej może nie zwracaliśmy takiej uwagi, a staje się coraz bardziej inkluzywny, zmieniamy podręczniki, broszury, teksty i tak dalej.
Tak, zmieniamy grafiki, żeby były bardziej czytelne. Jak najbardziej. Audiobooki czy e-booki, które są specjalnie przygotowane, czy chociażby podręcznik, który jest napisany w sposób, dla nas nie ma żadnej różnicy w formie graficznej, natomiast da się go do czytnika przetworzyć, tak żeby osoba z niepełnosprawnością wzroku mogła go sobie odsłuchać. To są bardzo ważne rzeczy i coraz więcej o tym rzeczywiście słychać. To się poprawia. To się poprawia i mam nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku.
Też mam taką nadzieję, bo to niezwykle ważne.
I poprawia się zarówno w skali naszej krajowej, jak i światowej, ponieważ mnie na przykład bardzo interesuje kwestia chociażby przystosowania otoczenia do osób na przykład poruszających się na wózkach. Jeździcie trochę po świecie, organizujecie między innymi wyjazdy nurkowe i obserwując tę rzeczywistość również poza granicami naszego kraju, jak ma się ten nasz polski krajobraz przystosowany bądź też nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnościami, a rzeczywistość otoczenia na przykład za granicą?
To zależy też, gdzie się pojedzie. Hiszpania jest przygotowana bardzo ładnie na przykład. Pomijam oczywiście jakieś zabytki, gdzie tam się nie da zbyt dużo pozmieniać, ale pojawiają się jakieś rampy, pojawiają się jakieś udogodnienia. Jak byliśmy pierwszy raz na wyprawie w Meksyku, to były schody, dwa schodki chyba, jeden duży albo dwa schodki do hotelu. No i jak zobaczyli, że przyjechało tam chyba 6 czy 7 osób na wózkach, to następnego dnia rano już był pięknie z betonu podjazd wylany. Więc my też wpływamy na zmianę naszego świata I to jest urocze, że jak się pojawiamy gdzieś na końcu świata taką wielką grupą, to wszyscy z daleka na nas patrzą, co tu teraz będzie się działo. A od następnego dnia, jak widzą, że my jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi i chcemy zwiedzać te miejsca, które...
Normalnie funkcjonować.
Tak, normalnie funkcjonować. To od razu się aktywizują.
Przystosowują.
I pomagają nam bardzo też w naszej pracy. I jakieś, nawet niektórym jest głupio, że tam jakieś schody powstały, przecież potem się stukają w głowę. Po co to w ogóle zrobione? Ten schodek to jest bez sensu. Tyle kłopotu z nim macie. To ja muszę pogadać, żeby ktoś go tam zlikwidował.
To jest chyba właśnie kwestia tego niedoświadczenia i stąd się bierze często to niezauważenie. I myślę, że to jest w ogóle początkiem do rozwiązywania tak ogromnego problemu, czy niedopatrzenia, czyli zauważyć, czyli to, co wy robicie, czyli robicie to na taką skalę, żeby coś uwidocznić, to wtedy to początkuje jakiś tryb działania.
Tak, jak najbardziej. To chociażby dzisiaj rozmawialiśmy chwilę na temat waszego miejsca tutaj, że to architekci pomogli w tym, żeby wnętrze wasze wyglądało przyjemnie. No to też jest świadomość już tutaj na tym poziomie. Jeżeli architekt wie, że należy wziąć pod uwagę jakieś elementy dostępnościowe, to zacznie to projektować, zacznie to wdrażać do swoich pomysłów. I to jest po prostu wszędzie. I budynki użyteczności publicznej są już też przygotowywane właśnie w ten sposób, no bo tam już jest wymóg, że musi tak być.
Kropla drąży skałę.
Tak, więc też jak wyjeżdżamy gdzieś na koniec świata, to staramy się, żeby hotele i pokoje były dostępne. Wcześniej je sprawdzamy, jeżeli to jest jakiś wyjazd typowo pionierski, gdzie jeszcze nurków z niepełnosprawnościami nie zabieraliśmy, to bardzo często jedziemy tam po prostu obejrzeć te miejsca, czy rzeczywiście jest możliwość zebrania turystów i czy to będzie bezpieczne, czy to będzie dla wszystkich przyjemne, no bo to nie sztuka pojechać na koniec świata, sztuka tam przetrwać.
A czy mógłbyś nam właśnie opowiedzieć o tych wyprawach, które organizujecie dla nurków z niepełnosprawnościami w różnych miejscach na całym świecie, w najlepszych miejscach? Chociaż już jak wcześniej rozmawialiśmy przed naszym nagraniem, powiedziałeś, że nie ma najlepszych miejsc do nurkowania, bo wszystkie są dobre.
Tak.
Gdybyś mógł nam opowiedzieć o tym, w jaki sposób organizujecie takie wyjazdy?
Są takie miejsca, do których wracamy. I to są takie nasze ulubione miejsca. To jest Chorwacja, od której w zasadzie zaczęliśmy funkcjonować kiedyś. Pierwsze szkolenia nurków z niepełnosprawnościami to był cykl spotkań prawie półroczny na basenie. I to wszystko kończyło się hucznym wyjazdem na 2 czy 3 tygodnie do Chorwacji, gdzie można było zakończyć kurs na wodach otwartych, ponurkować i spędzić wakacje. To był taki system szkolenia. I także Chorwacja jest takim miejscem, gdzie wracamy i Chorwację bardzo lubimy. Egipt jest drugim takim miejscem. Mamy już zaprzyjaźnione bazy, mamy tam już zaprzyjaźnionych instruktorów czy przewodników, których sami podszkoliliśmy trochę w naszej dziedzinie, więc nas wspierają. No i staramy się też organizować wyjazdy w takie miejsca mało popularne, ale popularne wśród nurków. I teraz jest wyprawa do Meksyku na przykład. Jedna grupa już dzisiaj wyjechała, więc ja dołączam tam za tydzień. Będziemy nurkować w cenotach. Meksyk nieprzystosowany totalnie, 1 000 000 schodów. Na środku schodków potrafią drzewa rosnąć. To wszystko wymaga jakiejś inwencji twórczej, żeby było przyjemnie. Są też takie wyjazdy, do których przygotowujemy się dłużej. To jest taki wyjazd w styczniu na przykład. Będziemy organizować wyjazd na Truk. To jest mikroindonezja. Mekka nurków wrakowych.
Bardzo mi się podoba opis tego wydarzenia, tego wyjazdu na stronie. Egzotyka, rafa, wraki, historia. 4 słowa klucze naszej wyprawy.
Tak, to jest dokładnie to, co opisuje to miejsce. Najprzyjemniejsze miejsce dla nurków wrakowych. Tam w jednej lagunie jest około 60 zatopionych wraków. Przepiękne miejsce, ale trudne nurkowo. Tam są głębokie nurkowania, tam są dosyć długie te nurkowania, żeby wszystko można było obejrzeć, więc trzeba się specjalnie przygotować i to jest dla zaawansowanych nurków, którzy już bardzo dobrze sobie pod wodą radzą. Więc zanim wyjedziemy tam w styczniu, to w tym roku już mamy cały cykl warsztatów, żeby się podszkolić, zdobyć następne umiejętności.
Trzeba najpierw zaliczyć Chorwację, Egipt i dopiero potem zwiedzać wraki.
Ci, którzy tam jadą, to już zwiedzili pół świata z nami. Oczywiście, jeżeli ktoś tam chce do nas dołączyć, no to na pewno w Polsce ponurkujemy trochę. Mamy cały taki pomysł na warsztaty, żeby przygotować się do tego wyjazdu, żeby on był bezpieczny i żeby był na pewno przyjemny. Tam są dosyć trudne warunki. No i ciężko powiedzieć, które miejsca są najpiękniejsze, bo to tak jak mówiliśmy, jedni lubią rafę i ryby, inni kochają wraki.
I skarby.
Jeszcze inni lubią ciemne i zimne wody Bałtyku, więc ciężko powiedzieć, które miejsca są najpiękniejsze. Dla mnie są wszystkie.
Ciemne i zimne wody Bałtyku to brzmi jak dziwne upodobanie.
Prawda? Niektórzy to lubią.
Co człowiek to gust.
Jestem też przekonana, że takie wyjazdy są idealnym miejscem do zacieśniania więzów między ludźmi i że tam się budują naprawdę społeczności, przyjaźnie.
Tak. Relacje budujemy rzeczywiście na każdym wyjeździe. Jak ktoś z nami raz już gdzieś pojechał, to po powrocie dostajemy maile, że kiedy następne wyjazdy, gdzie możemy dalej jechać. I to pokazuje, że udaje nam się to poprowadzić właśnie w takim trybie, że wszyscy mają świetne wakacje i że to nie jest obóz przetrwania, ani żadna jakaś rehabilitacja, czy nie wiadomo co tam jeszcze innego.
Borykanie się ze schodami.
My jedziemy tam na wakacje. No i rzeczywiście zdarzają się miejsca, gdzie jest trudno i trzeba się fizycznie troszkę napracować, ale załatwiamy to wszystko uśmiechem i wszyscy są później zadowoleni.
A czy ta społeczność Fundacji Mniejszego Błękitu jest rozsiana już po całej Polsce?
Tak.
Super.
Tak. Zrobiliśmy szkolenie, szkolimy co roku, staramy się robić takie warsztaty, żeby podnosić kompetencje kadry, która z nami wyjeżdża. Robimy szkolenia z pierwszej pomocy, jakieś warsztaty w wodzie, także dbamy o to, żeby wszyscy byli dobrze wyszkoleni i przygotowani. No i okazało się, że w styczniu tego roku na dużym spotkaniu weekendowym, tak jak zazwyczaj było około 15-20 osób, to teraz przyjechało prawie 50. I to są wszystko wolontariusze, którzy z nami pracują, którzy z nami wyjeżdżają, pomagają przy szkoleniach. I okazuje się, że stworzyliśmy naprawdę dużą społeczność. I dużo osób z nami w tym roku rozpoczęło współpracę. Chcą z nami dalej się uczyć, chcą z nami wyjeżdżać, pomagać nam w organizowaniu wyjazdów i szkoleń. No i mam nadzieję, że to tak będzie dalej się rozwijało. Jest nas naprawdę sporo.
I na przykład po wyjazdach czy szkoleniach dostajecie informacje zwrotne od uczestników, kursantów, czy też już jak powiedziałeś wcześniej, tak naprawdę już waszych przyjaciół, bo stajecie się jedną wielką ekipą. Dostajecie informacje zwrotne, że potem na przykład ci ludzie przecinają się gdzieś tam ze sobą w życiu prywatnym i faktycznie...
Tak, jak najbardziej. To dostajemy informacje, a czasami też nawet widzimy na zdjęciach. Niektórzy jadą sobie prywatnie potem gdzieś tam na wakacje w jakiejś innej ekipie i widać, że te utrzymują te znajomości i no to chyba o to w tym chodzi, żeby tych ludzi ze sobą jakoś łączyć. Tutaj jakby poza nurkowymi rzeczami, to zaczęliśmy się też angażować w różne śmieszne projekty. I w zeszłym roku zaczęliśmy robić takie wyjazdy bez nurkowania.
Zaczęło
się tak po prostu, żeby się spotkać i miło spędzić czas. I zaczęliśmy od takiego wyjazdu prostego na Mazury do Pieczarek, gdzie były żaglówki, były supy, plażowaliśmy, robiliśmy ogniska i było bardzo przyjemnie. A w tym roku już jest wyjazd do Afryki i to jest wyjazd tylko i wyłącznie turystyczny, bez żadnego nurkowania i też dużo chętnych tam po prostu jedzie na wakacje po to, żeby jechać właśnie z taką fajną ekipą.
Mazur do Afryki?
Prawda? Nie, czemu nie?
Bardzo pięknie się rozwija.
No. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, jak tak słucham tej naszej rozmowy, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, znaleźć tę nić porozumienia i spędzać dobrze czas. Może.
Chyba tak.
A czy pamiętasz, kiedy zorganizowaliście pierwszą taką wyprawę nurkową z większą grupą?
To chyba był Meksyk, o ile dobrze pamiętam. To musiałaby prezeska Ania, ona ma to wszystko w głowie, na pewno musiałaby powspierać mnie trochę swoją pamięcią. Wydaje mi się, że to była wyprawa do Meksyku.
I z perspektywy czasu na pewno też bardzo się rozwinęliście w kwestii organizacji tego typu wypraw.
No tak, robiliśmy dwa wyjazdy w roku w okresie takim wakacyjnym. To zazwyczaj była właśnie ta Chorwacja plus jakiś tam większy wyjazd. No teraz tych wyjazdów jest 7-10 w roku, więc tego jest naprawdę dużo. I kiedyś jeszcze pamiętam, że się śmiałem z tego, że to my się tak towarzysko bardziej spotykamy, bo na wyjazdach cały czas ta sama grupa była. Ale teraz przyjeżdżam na wyjazd i są nowe twarze. Także pojawia się dużo nowych osób i no chyba przez to też, że zaczęliśmy prowadzić szkolenia, to propagujemy trochę nurkowanie wśród osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu też nowe twarze się pojawiają, nowe pomysły na spędzanie wolnego czasu. To w zeszłym roku, tak, kolega Olo, pozdrawiam go serdecznie, wpadł na pomysł, że kamieniołom Koparki w Jaworznie to jest takie świetne miejsce, że dlaczego my stamtąd mamy się gdzieś eksmitować do hotelu? Pogadajmy, żebyśmy mogli tam zanocować po nurkowaniu. Więc to był taki ojciec chrzestny tych pomysłów. I teraz kamieniołom Koparki, gdzie jedziemy na weekend kończyć jakieś kursy, czy po prostu sobie ponurkować turystycznie. No to jest taki wielki event weekendowy. Robimy ognisko, rozbijamy tam namioty i sobie tam nocujemy. Więc każdy coś tam wnosi do tego.
To fantastycznie brzmi. Naprawdę.
Ja w związku z tym tak trochę może wybiegając w przyszłość, albo pytając cię o to, jak myślisz o tej przyszłości, albo jakie masz może ciche, małe albo duże marzenia a propos działań fundacji, w którą stronę chciałbyś, żeby to poszło? Albo jak to widzisz, albo co jest takim twoim marzeniem? Jak chciałbyś, żeby to wyglądało?
Jak bym chciał, żeby to wyglądało? Ciężko mi powiedzieć. Jeżeli to będzie wyglądało tak jak dotychczas, że udaje nam się zorganizować, no powiedzmy średnio raz na dwa miesiące długi, daleki wyjazd i wyszkolić tak jak dotychczas w tym roku już około 35 osób, czy jak utrzymamy tą tendencję, no to myślę, że uda nam się naprawdę rozpropagować nurkowanie wśród nurków z niepełnosprawnościami na dużą skalę. I to bym chciał utrzymać. To jest takie moje marzenie. Co dalej z tego wyjdzie, zobaczymy. Bo to nie tylko zależy, nie zależy tylko od nas. No ale na szczęście dużo osób, dużo organizacji nas wspiera, więc myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Tu też trzeba by wspomnieć o tym, że tak jak rozmawialiśmy, że osoby z niepełnosprawnościami jeszcze o nich tak dużo nie słychać i że nie widać, no tak, natomiast organizacje, które wspierają takie osoby, zaczynają coraz prężniej działać. I taka organizacja PEFRON, która wcześniej tak była naprawdę gdzieś tam na pograniczu, teraz naprawdę ładnie działa i wspierają nas też bardzo mocno i finansowo, i merytorycznie, więc to jest duża wartość dodana i to idzie chyba w dobrym kierunku. I myślę, że jeżeli my będziemy propagować nurkowanie wśród osób z niepełnosprawnościami i będziemy nadal wspierani przez takie organizacje, to wszyscy na tym dużo skorzystamy.
Tego wam z tego miejsca jak najserdeczniej życzymy, tego dobrego kierunku.
No, bardzo dziękuję.
Jak najbardziej podpisuję się pod tym, a zwłaszcza, że to jest chyba cały czas ta kontynuacja misji Asi Kułakowskiej, która patronuje
oczywiście
Fundacji Mniejszy Błękit.
Oczywiście. Jej rodzice są bardzo zachwyceni tym, że to tak prężnie działa. Byli mocno zdziwieni, że zaczęliśmy organizować tyle wyjazdów.
Oni są cały czas zaangażowani w życie fundacji?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej.
Niesamowite to jest. Naprawdę ta historia jest super i bardzo się cieszymy, że mogłyśmy tutaj przyczynić się do tak naprawdę
do większej widoczności. Może ktoś nas posłucha i pomyśli, okej, te schody tutaj są niepotrzebne, rzeczywiście.
To drzewo na środku jakoś można.
Prawda? I ten parkometr ukryty w krzakach.
Tak, dokładnie.
Tak, to są te momenty. Tutaj rzeczywiście też dzięki wam coraz więcej o nas słychać. I tutaj no, myślę, że wszyscy na tym zyskujemy, bo budujemy świadomość i myślę, że to jest właśnie ta wartość dodana.
Kropla drążąca skałę zmienia świat.
Zmieńmy to.
Konrad Kępka, nasz gość z Fundacji Mniejszy Błękit imienia Asi Kłakowskiej.
A mówiły do was Kasia Pasierbik
i Mania Modzelan.
Dzięki bardzo.
Dziękuję.
Cześć.
Cześć.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię i dziękuję Przemkowi Szłajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Jakubowi Wiącekowi, Tomaszowi Terleckiemu, Małgorzacie Romanowskiej, Marcinowi Stępieniowi, Marzenie Kacprowicz i Magdalenie Slipcowie. Bardzo dziękujemy wam i wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zadecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia za tydzień.